Mocno klimatyczne miejsce, trzeba przyznać. Muzeum Sopotu. Dzień dobry, pani Karolino.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A pani Karolina Babicz-Kaczmarek ślęczy tu nad jakimś tekstem. Coś pani pisze
w
komputerze.
Piszę kolejny wstęp do projektu Sopocianie. Taki krótki tekst historyczny, który będzie wyjaśniał, czym w tym roku dokładnie się zajmiemy.
Bo Muzeum Sopotu od jakiegoś czasu zbiera sopockie pamiątki.
Realizujemy projekt Sopocianie, którego celem jest udokumentowanie losów uzdrowiska właśnie poprzez dzieje mieszkańców. I prosimy wszystkich chętnych do udziału w projekcie. Poszukujemy wspomnień.
Vis-a-vis naszego domu były ogromne ogrody, a wille były na górze w lesie schowane.
Pan Andrzej Szymborski bierze udział w programie Sopocianie. Pan Andrzej, który z rodzicami przyjechał do Sopotu w 1945 roku z Lwowa, pana ojciec był wykładowcą na Politechnice Lwowskiej.
Tak. Oboje rodzice pracowali, my z bratem dużo czasu spędzaliśmy w lesie. W tych zabawach, w podchody, w kopanie bunkrów, szukanie amunicji, broni. Bawiliśmy się, mając na głowie poniemieckie hełmy i karabiny bez zamków.
Projekt jest historycznym projektem, więc obok zbierania relacji od mieszkańców pojawiają się też wykłady, pojawiają się projekcje filmów. Faktycznie teraz w historiografii jest, powiedziałabym, moda na
pokazywanie zwykłego życia.
Tak, na wykorzystywanie historii mówionej jako metody badawczej.
Język niemiecki, no tutaj było dosyć sporo, jak ojciec ich nazywał, autochtonów, czyli gdańszczan, czy Niemców, nie wiem, tak do lat, połowy lat 50. się słyszało język niemiecki, dosyć dużo języka niemieckiego w tej dzielnicy, a potem już coraz mniej, bo znikali ci autochtoni. Miałem serdecznego przyjaciela, który mieszkał vis-a-vis. Mówił, że się nazywa Kruczkowski. Jak się zebrał do wyjazdów pod koniec lat 50., to się okazało, się nazywał Krutzhausen. Bawiliśmy się razem, cała taka banda w lesie, biegaliśmy. Bardzo mile wspominam tamte czasy.
A z drugiej strony myślę, że na wszystkim się przejadła ta taka wielka historia polityczna, gospodarcza i chcielibyśmy poznać tą historię codzienną.
Lata 50. to były Łazienki Północne, plaża Grand Hotelowska. Moi znajomi raczej się na Łazienkach Północnych koncentrowali. Południowe Łazienki, myśmy uważali, że to jest ta dzielnica, ta taka Willa Bieruta, Willa Rokosowskiego, to myśmy tam nie bywali. Chyba że przyjechała rodzina, tośmy ich zabierali na Łazienki Południowe, żeby im pokazać te rezydencje notabli powojennych. Ale tak, to były Łazienki Północne, jeszcze charakterystyczne, bo drewniane.
Myślę też, że to też jest taki sposób na trochę odkłamanie historii, bo faktycznie wszyscy mają takie wyobrażenie, że historia zajmuje się tylko ważnymi rzeczami, bitwami, gospodarką, kryzysami, a tak naprawdę wszystkim nam umyka, że historia to też jest życie naszych rodzin, życie codzienne, to co my wynosimy z domu.
Dużą zmianą na niekorzyść Sopotu było rozpoczęcie budowy portu północnego, jak do Sopotu zaczynali zjeżdżać tak zwani niesopocianie, czyli element, że tak powiem, tutaj się pojawił taki prymitywny, bo myśmy, jak się siedziało w Złotym Ulu na ulicy Rokosowskiego, to z widzenia co dziesiąta osoba się znało. A później to już coraz mniej się tych ludzi rozpoznawało. Inny przekrój społeczeństwa się tutaj pojawił.
Dużym takim plusem tego projektu jest przypomnienie mieszkańcom, przypomnienie uczestnikom projektu, że tak naprawdę każdy z nas jest elementem historii.
Myśmy z bratem dosyć wcześnie zaczęli uprawiać sport, gimnastykę przy Wyższej Szkole Ekonomicznej. Chodziliśmy na rękach tutaj po trawniku, robiliśmy salta, fikołki, skakaliśmy i to samo przenosiliśmy na plażę oczywiście, wzbudzając zachwyt dziewcząt.
Osoby starsze, z którymi w zeszłym roku się spotykaliśmy, sami też o tym mówili, że tak z wnukami to nie za bardzo oni mogą porozmawiać na temat swojej przeszłości i mamy tutaj nadzieję, że trochę uda nam się przyciągnąć młodzież i trochę inaczej będą podchodzić do historii swoich rodzin i swojego miasta.
Ludzie się, znaczy rodzice, to starsze pokolenie cieszyło się, że przeżyło wojnę i szalona chęć do działalności. Mnóstwo spółek, sklepików, co się później nazywało prywatną inicjatywą. Tego w Sopocie było bardzo dużo. Właśnie po 50 roku już coraz mniej tych prywatnych interesów czy działalności było coraz mniej. Wchodziło coraz więcej spółdzielni pracy, o tak bym to nazwał. z połem i nie z połem.
Liczyliśmy na to, że tych zdjęć może być mało, że tych dokumentów może być tylko kilka. I w sumie myśleliśmy, że te nasze poczynania będą takie bardziej skromne, a nagle okazało się, że niektóre osoby miały w domu całe albumy pokazujące Sopot tuszpowojenny, dzieliły się z nami swoimi wspomnieniami, a co jest ciekawe i nas bardzo zaskoczyło, polecały nas swoim krewnym, swoim przyjaciołom, którzy z kolei już teraz z różnych zakątków świata do nas pisali, że oni też chcą wziąć udział w projekcji, oni proszę przesyłają nam tutaj fotografie, przesyłają nam relacje i oni jak najbardziej zgadzają się, żeby ich wspomnienia też wzięły udział w Sopocianach. Więc to było zaskakujące, że taka jest duża potrzeba wśród mieszkańców, że dobrze jest rozmawiać o swoim mieście, dobrze jest powspominać i dobrze tą przeszłość no chyba odkłamać, przedstawić inaczej, poznać.
No i wybuch radości w 56 roku, jak jeździliśmy na wiece, na Politechnikę, wiwatować z powodu uwolnienia towarzysza Wiesława. Oczywiście prawie wszyscy należeliśmy do ZMP. Myśmy ostentacyjnie podarli legitymację w 56 roku.
Ciekawe, jakim będzie Sopot, jakim będzie się wydawał miastem, bo teraz zbieracie Państwo pamiątki z lat 1950-70.
Tak, teraz zajmujemy się tym okresem bliższym. Przynajmniej liczymy, że tych pamiątek będzie jeszcze więcej niż w zeszłym roku. W ogóle w naszych zbiorach są też takie eksponaty, które odnoszą się do tych lat, więc to jest taka nasza baza wypadowa, jeżeli chodzi o start projektu w tym roku, ale już teraz po pierwszych artykułach w prasie i po pierwszej takiej odsłonie tej nowej edycji Sopocian, już pojawiły się kolejne głosy ze strony mieszkańców, że tak, oczywiście, oni mają zdjęcia, oni chcą z nami porozmawiać i chcą z nami powspominać. Osobnym takim członkiem projektu są szkoły. Wszystkie sopockie szkoły zgodziły się udostępnić nam swoje kroniki, więc to jest w ogóle podróż w czasie, zobaczyć tylu mieszkańców Sopotu w wieku dziecięcym, w wieku szkolnym, takim młodzieżowym, przy różnych takich szkolnych zajęciach, czy podczas lekcji, czy podczas wykopków, czy podczas różnego rodzaju akademii. No, rewelacyjny materiał.
W Sopocie było 5 szkół podstawowych. Naszą szkołę, jedynkę, przeniesiono na Książąt Pomorskich. To była tepedowska szkoła. No, może się pochwalić tym, że wychowała w duchu młodego socjalizmu, wychowała księdza Majdera, który był proboszczem na Zacpie, wybudował kościół, chodził do jednej klasy z moim bratem, razem siedzieli w jednej ławce. Ojciec księdza Majdera w Sopocie był krawcem, do którego chodziliśmy szyć sobie spodnie.
To będzie Sopot tych, którzy tutaj mieszkają?
To będzie Sopot i tych,
czy
którzy
Sopot
tutaj
Sopot intelektualistów,
mieszkają.
Czy Sopot jako snobistyczny kurort?
Będzie Sopot wszystkich. Chcemy właśnie pokazać to, że z jednej strony to było miasto mające swoich mieszkańców, którzy jednak tak jak każdy z nas żył w tym Kieracie, praca, dom, szkoła, ale też i kurort, czyli miasto letników, czyli miasto osób, które tutaj przyjeżdżały często rok po roku, bo do tego stopnia związali się z Sopotem, ale też chcemy pokazać właśnie ten Sopot artystyczny, ten Sopot literacki, ten Sopot intelektualistów, bo przecież o tych latach tak się mówi, prawda, że to jest ten moment, w którym Sopot był taką stolicą artystów, jeżeli chodzi o Polskę. I chcemy w ogóle sprawdzić, czy faktycznie tak było. A jeżeli tak, to jak bardzo to było odczuwalne i w jaki sposób to było postrzegane przez takich zwykłych mieszkańców.